Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu
serdecznie zapraszają na audycję
Dar i Tajemnica.
Zapraszamy!
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i duch Twój się budzi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Tym razem nasza audycja odbędzie się trochę inaczej, jako że jako klerycy nie jesteśmy w seminarium, tylko w tym momencie tej wiadomej sytuacji każdy z nas znajduje się u siebie w domu. Tutaj spędzamy czas, tutaj teraz wypełniamy wszelakie nasze obowiązki i robimy różne inne rzeczy. I chcielibyśmy się tym teraz właśnie z Państwem podzielić, tym jak ten czas wygląda z naszej perspektywy, bo myślę, że u każdego wygląda to trochę inaczej. W ogóle pośród ludzi, nieważne czy ktoś się uczy, czy pracuje, tak też i my, klerycy, decyzją księdza rektora zostaliśmy wysłani do domu na najbliższy okres. I tutaj zajmujemy się teraz różnymi rzeczami. Pierwszą z takich stacji, o której chciałbym opowiedzieć, to na pewno to, co jest dla mnie najbardziej unikatowe, myślę, w odróżnieniu do reszty kleryków, to sytuacja panująca w domu. Ponieważ jako osoba posiadająca czwórkę rodzeństwa i dwoje rodziców, raczej rzadko spotykamy się na tak długi okres czasu razem w domu. Raczej to były tylko różnego rodzaju przyjazdy na święta. A tutaj nagle okazało się, że siedem osób będzie żyć razem w jednym domu i będą w sumie spędzać ze sobą większość czasu, cały czas razem. I to nam dało, myślę, dobry grunt. Może jakieś odświeżenie relacji między nami. Zaczęliśmy szukać nowych sposobów na to, jak spędzać razem czas, jak go jakoś wykorzystywać. Takie rzeczy jak chociażby wspólna rozrywka, jakieś granie w karty, oglądanie filmów. To są niektóre takie rzeczy, których jakoś nawet wcześniej nigdy razem nie robiliśmy. Może nawet nie było okazji, nie było po prostu czasu, a teraz udaje nam się z tego korzystać. Co więcej, prócz tego bycia w domu razem z innymi, również próbuję swój czas wolny, który mam, wykorzystywać na odkrywanie może jakichś nowych zdolności, które mam, znajdowaniu jakichś nowych pasji. I tak pewnego razu braku leku postanowiłem, że wezmę, pożyczę sobie od siostry tak zwane kolorowanki terapeutyczne, czyli takie dość skomplikowane wzory do kolorowania oraz pudełko kredek. I tak krok po kroku w wolnym czasie rozwijam tą swoją przygodę. Inną rzeczą była możliwość zrobienia pizzy z moim bratem, czyli coś totalnie nowego dla mnie, wzięcie się za gotowanie. To również było bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że gdyby nie starszy brat, to samemu nie podołałbym z takim wyzwaniem jako totalny amator, ale koniec końców udało nam się to zrobić. Inną rzeczą, którą zajmuję tak samo jak reszta chłopaków również, są niewątpliwie studia. Czas w studium, tak jak w seminarium mamy go wyregulowanego, można powiedzieć, tak tutaj musimy sami sobie to zorganizować. Czas, który na to poświęcimy. Również wykłady zdalne, to pochłania część czasu z całego dnia. Na tym się skupiam. Co dalej? Kolejną taką rzeczą jest na pewno dbanie o parę modlitwy w tym czasie, bo tutaj znowu to jest kolejna rzecz, o którą trzeba zawalczyć. Trzeba samemu dać sobie impuls do tego, żeby się za to zabrać. No i również takie rzeczy jak pomoc na parafii, czy chociażby podczas świąt wielkanocnych, które obchodziliśmy, pomimo tego, że w tamtym okresie mogło być maksymalnie 5 osób w kościele, no to trzeba było zadbać o to, żeby wszystko było faktycznie dobrze przygotowane, aby dobrze przeżyć te święta w takiej sytuacji, jaką mamy. No i jeszcze poboczną rzeczą jest zastępowanie kościelnego w ramach takiego zaangażowania się w życie tutaj naszej społeczności, naszej parafii. Myślę, że mimo to, że nie mamy dostępu tak swobodnego jak w seminarium do kaplicy i nie mamy usystematyzowanych wspólnych modlitw, to mimo to myślę, że jest to cenny czas. Dlaczego? Bo właśnie to jest taki moment, kiedy uczymy się niejako samodzielności w praktykowaniu swojej wiary, w dbaniu o nią. Takich rzeczy, które z reguły są praktykowane w czasie wakacyjnym, a tutaj przyszło nam się zmierzyć z tym w ciągu roku akademickiego. Bardzo się cieszę również z tego, że jako kurs, mój kurs, z moimi kursowymi mamy w miarę kontakt, utrzymujemy go ze sobą w tym czasie. Myślę, że to też może wpłynąć budująco na wspólnotę, na te relacje, które się między nami w tym czasie również, myślę, zawiązują.
Rafał, rok czwarty. Okres epidemii koronawirusa jest to czas też wyjątkowy dla kleryków, ponieważ tak naprawdę ten czas spędziliśmy w dużej mierze u siebie na parafiach, kiedy wcześniej nie było z reguły takiej możliwości, bo służyliśmy też w katedrze i to, że na przykład sama liturgia była już zmodyfikowana i okrojona, to, że nie było świętowane Triduum przy udziale wiernych, już było bardzo wyjątkowe, pewnie niepowtarzalne i w tym czasie mogliśmy może nawet trochę głębiej duchowo przeżyć ten czas spotkania ze zmartwychwstałym Panem. No osobiście ten czas jako kleryk wykorzystuję z jednej strony na posługę przy parafii. Wiadomo, są to jakieś ograniczone funkcje, bo nie wszystko możemy robić. Ten czas nie jest też taki jak zwykle podczas wakacji, ale staramy się czy to służyć jako kościelni, czy pomagać zamiast ministrantów. Też no, jesteśmy do dyspozycji księży proboszczów. Z drugiej też strony podczas czasu, który spędzamy w domu, musimy pamiętać o formacji intelektualnej i w miarę możliwości, jeśli jak tylko to jest możliwe, staramy się też odrabiać zajęcia, aby ten semestr nie był czasem straconym, więc co jakiś czas odpowiadamy na pytania wykładowców drogą mailową, czy kontaktujemy się na zasadzie transmisji. W ten sposób odbywamy zajęcia na przykład z homiletyki. No i ten czas jest ten też wymagający, ponieważ sami musimy sobie narzucić czas pracy, tempo, sami zadbać o ten porządek dnia. Nikt nie patrzy, kiedy się modlimy, kiedy idziemy na mszę świętą. O to wszystko musimy sami zadbać i to leży w naszej gestii, żeby też nie stracić takiego żywego kontaktu z Panem Bogiem. No i mam nadzieję, że już za niedługo, może od nowego miesiąca, wrócimy do seminarium i ta nasza formacja będzie już bardziej przypominać taką normalną, prawidłową formację klerycką. I mam też nadzieję, że ten czas, w którym przyszło nam przebywać w domach, też czasem umocnienia więzi, być może z bliskimi, być może też zadbanie o swoje życie duchowe, jest to też czas weryfikacji, być może powołania. Oczywiście jest ta tęsknota za seminarium, ponieważ człowiek przez te kilka lat, w moim przypadku 4, przyzwyczaił się do rytmu dnia, do przebywania też z braćmi w seminarium i po kilkudziesięciu dniach już spędzanych przymusowo na tej tak zwanej kwarantannie domowej poza seminarium tęsknię w zasadzie za tą formacją. O wiele łatwiej jest mi się zabierać za naukę, za modlitwę, kiedy funkcjonujemy w pewnym rytmie. No i naturalnie też tęsknię za braćmi z kursu, za braćmi z innych roczników, bo zawsze jakoś tak sympatyczniej można było przeżywać tą formację. Natomiast teraz staramy się to nadrabiać przez kontakty internetowe czy przez telefon, ale to nie jest to samo. I myślę, że właśnie istotą bycia w seminarium jest bycie razem, wspólnie ze sobą. I tego w tej chwili trochę brakuje, ale kiedy wrócimy już do seminarium, no to jak sytuacja wróci do normy, no to też w pewnym sensie będziemy mogli lepiej docenić możliwość formowania się właśnie w murach seminaryjnych.
tak jak wszystkich studentów, tak i kleryków, podjęły restrykcje czy decyzje rządu dotyczące zawieszenia pracy uczelni wyższych, tak i klerycy w związku z epidemią koronawirusa udali się do domu. Seminarium zmieniło trochę swoją formę i każdy z kleryków udał się do swoich parafii, gdzie przełożonym każdego z nas staje się ksiądz proboszcz. I jest to taki czas, kiedy w tych trudnych momentach dla Kościoła, dla wspólnot parafialnych możemy być w tych naszych wspólnotach, z których pochodzimy, z naszych miejscowości. Jest to czas, kiedy możemy w jakiś sposób pomóc Twoją posługą na parafii. I osobiście u mnie na parafii byłem zaangażowany w przygotowanie triduum paschalnego, w przygotowanie głównie liturgiczne, czy takie prace porządkowe gdzieś w kościele, w otoczeniu kościoła. Myślę, że przede wszystkim jednak był to czas wytężonej modlitwy. Na pewno takim stałym punktem programu w związku z prośbą księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Każdy z nas o godzinie 20:30 brał do ręki różaniec i modlił się o to, aby epidemia koronawirusa zakończyła się, aby ludzie wykorzystali ten czas na nawrócenie, na powrót do Boga, do tego, co najważniejsze, aby wykorzystali ten czas ciszy, takiego zatrzymania się właśnie na modlitwę, bo słyszałem takie stwierdzenie dość piękne, że ten czas kwarantanny to jest taki czas najdłuższych rekolekcji w życiu. Taki czas, kiedy może jest więcej niż zwykle tych momentów ciszy, a przecież w tej ciszy mówi do nas Pan Bóg. No i myślę, że na ten czas spędzony w domu, no był to czas po pierwsze spędzony we wspólnotach parafialnych, po drugie był to czas modlitwy osobistej i sprawdzenia tak naprawdę, czy te moje praktyki pobożnościowe, czy moja samodyscyplina jest wystarczająca, czy mimo tego, że nie obowiązuje mnie takim, może nie, że nie obowiązuje, ale mimo tego, że nikt nie pilnuje tego, czy ja będę przestrzegał regulamin i wypełniał myślanie, czytanie duchowne, czy będę odmawiał różaniec, czy ja mimo to będę dotrzymał w duchu całkowitej takiej wolności, pragnienia serca. I myślę, że jest to dla każdego z nas sprawa. Kolejną rzeczą jest to, że jest to czas spędzony z naszymi rodzinami. Myślę, że jest to ważne i słyszę, że w tym takim trudnym czasie możemy wspierać swoich najbliższych. Możemy służyć im pomocą. I też oczywiście tutaj była mowa o formacji tej duchowej, inkoludzkiej, duszpasterskiej na parafiach, ale oczywiście i formacja intelektualna musiała gdzieś się rozwijać, chociaż może w ograniczonym stopniu, ale wykłady w tym czasie zawieszenia wykładów w tradycyjnej formie odbywały się i odbywają bądź za pomocą internetu, kiedy łączymy się poprzez kamerki internetowe, widzimy swoje twarze, tak na przykład pozdrawiając księdza profesora homiletyki, księdza Guzika poprzez właśnie taką telekonferencję albo poprzez odsłuchiwanie nagrań wykładów, bo niektórzy profesorowie wysyłali nam nagrania, albo już w takiej prostej formie poprzez wysyłanie nam różnych plików, zapisem wykładów czy prezentacji multimedialnych, abyśmy my sami te rzeczy sobie przyswoili, żeby po powrocie do seminarium dużo łatwiej było wrócić do tego rytmu i ten czas nie był stracony. No a więc na pewno ten czas spędzony w domu na kwarantannie nie był czasem leżenia odłogiem w tych wszystkich czterech wymiarach, ale przede wszystkim był to czas jakiegoś osobistego rozwoju, czas sprawdzenia się, utwierdzenia w tym powołaniu kapłańskim, zacieśnienia relacji z rodziną, spędzenia z nimi razem czasu na tej kwarantannie. Różnie też bywa w naszych miejscowościach, niektórych ofiar epidemii jest więcej, niektórych mniej. Akurat w mojej miejscowości było bardzo dużo osób zarażonych, czy osób objętych kwarantanną, nadzorem policyjnym, więc na pewno i ja, i wśród moich znajomych, te rodziny są takie osoby, które były objęte właśnie kwarantanną. No i to jest czas właśnie wspierania ich. kiedy może czuli się bardzo osamotnieni, czy poprzez modlitwę, czy poprzez dobre słowo. Bardzo dziękuję za możliwość połączenia się z widzami Radia Rodzina poprzez rozmowę telefoniczną. Oczywiście wszystkich radiosłuchaczy, szanownych Państwa, pozdrawiam i życzę wytrwałości, aby ten czas dla każdego z nas nie był zmarnowany, aby ten czas był czasem owocnym. Życzę, aby w tym czasie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystus zmartwychwstał także w naszych sercach, abyśmy byli uczestnikami tej wielkiej radości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszystkich Państwa bardzo pozdrawiam i dziękuję za rozmowę. Cześć Boże.
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.
Ten świat, iść pokornie przed Bogiem.
Myśląc o swoim powołaniu, mam przed oczami tak naprawdę trzy rzeczy. Trzy główne rzeczy, które składają się na jedno słowo, które de facto opisuje wszystko, czym dla mnie jest powołanie. To słowo to dar. I tak, czysto logicznie, jakbyśmy rozbili to słowo na trzy części, mamy trzy litery. Pierwsza z nich D, jak w moim przypadku dom rodzinny. Dlaczego? Bo w domu wszystko się zaczęło. Bo jestem wdzięczny moim rodzicom, że wychowali mnie i moją siostrę w wierze katolickiej, bo wiem, że bez tego byłbym innym człowiekiem. Co ciekawe, przyznam się, że nigdy nie czułem przymusu do wiary ze strony moich rodziców. Raczej to wszystko działo się naturalnie, sam się do tego garnąłem. I dużo czasu nie minęło, a w wieku 6 lat zostałem ministrantem swojej rodzinnej parafii. Wtedy też kształtowało się takie dziecięce pragnienie, fajnie byłoby być księdzem. I to fajnie użyłem tak naprawdę nieprzypadkowo, bo ksiądz kojarzył mi się z Supermanem, to znaczy z gościem, który jest ładnie ubrany, ma kolorową szatę, występuje w kościele, w którym jest bardzo dużo ludzi, też są ładnie ubrani, jest pełen tłum, w dodatku ładnie śpiewają, dzieją się akcje liturgiczne. To było bardzo takie proste i dziecięce myślenie, ale gdzieś to myślenie potem się kształtowało, kiełkowało i na pewno dorastało. Druga litera A jak autorytet, aktywność ludzi w moim życiu, mam tu na myśli zwłaszcza kapłanów, ale też gdzieś kleryków. I tutaj zacznę od tego, że traktuję to jako niesamowite szczęście i błogosławieństwo, bo mam księdza w rodzinie, brat mojej mamy, mój wujek jest kapłanem w naszej diecezji i często odwiedzając wujka na jego rodzinnej parafii z rodzicami, pomagając mu przy pracach gospodarczych, miałem okazję, mam nadal okazję zobaczyć, jak wygląda to życie księdza od wewnątrz. To znaczy, ile trudności, kłopotów go kosztuje, ale też jak wiele sprawia mu to radości i daje satysfakcji w takiej codzienności. Swojego wujka zawsze mam przed oczami jako taki wzór, tak jakim chciałbym być kapłanem w przyszłości. Mam tu też na myśli swojego księdza, proboszcza z rodzinnej parafii, który zawsze traktuje mnie jak syna, ilekroć wracam do swojej rodzinnej parafii na przerwę. Zawsze ma cenną radę i wskazówki i to sprawia, że autentycznie czuję się w swojej parafii jak w domu. Wspomniałem też o klerykach, bo bardzo dużo dobrego w moim życiu sprawiły rekolekcje, dni skupienia organizowane zawsze dla młodzieży męskiej w naszym seminarium przez kleryków. Swoją drogą też wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tych młodych słuchaczy, do tego zachęcam, bo mi to bardzo ułatwiło w podjęciu decyzji. To znaczy, te rekolekcje były dla mnie rzeczywiście czasem niebywałego skupienia, niebywałego zasłuchania w Słowo Boże. Czasem i miejscem, gdzie po raz pierwszy tak naprawdę poczułem, że tak, to jest moje miejsce, gdzie chciałbym się znaleźć, to jest miejsce, gdzie muszę spróbować swoich sił, bo atmosfera modlitwy, kontemplacji, adoracji przede wszystkim tak do mnie przemawiała, że czułem się jak w domu i nie chciałem stąd wyjeżdżać. I wreszcie trzecia literka R jak radość z sakramentów. I w zasadzie od tego powinienem zacząć, bo to jest najważniejsze. Radość z dwóch sakramentów mam tu na myśli, zwłaszcza sakrament pojednania i sakrament Eucharystii. I nadszedł ten moment, gdzie muszę się podzielić z wami wszystkimi tym, że pomimo tego, że mam tak wspaniałych rodziców, że takimi wspaniałymi ludźmi się otaczam, to nie zawsze było tak kolorowo i nie była to prosta droga do seminarium. Miałem w swoim życiu taki okres, gdzieś trwał w czasach licealnych, potem studenckich, gdzie moja wiara była czysto iluzoryczna. Tak naprawdę zawsze niedziela pozostała dniem świętym, co zawdzięczam w pierwszej mierze moim rodzicom, ale ta obecność na mszy w tamtym okresie była czysto z obowiązku, przymusu bym powiedział nawet. To znaczy często patrzyłem na zegarek na mszy świętej, homilię księdza traktowałem jak niepotrzebną paplaninę. Poza czystymi ludzkimi schematami, akcjami liturgicznymi nie widziałem nic i to sprawiało, że chciałem tylko jak najszybciej stamtąd wyjść. Do tego wiadomo, był to okres, gdzie poznaje się bardzo dużo nowych ludzi i też mnie to spotkało. Miałem w tym okresie też dziewczyny, więc siłą rzeczy w ogóle nie myślałem o seminarium i że kiedyś tutaj zląduję. Po dobrze zdanej maturze złożyłem swoje papiery na studia prawnicze do Poznania, tam też się dostałem. No i kontynuowałem swoją naukę właśnie w Poznaniu. No i ktoś może rzeczywiście zapytać, to dlaczego jednak tutaj jestem i co do tego mają sakramenty, jaką rolę odgrywają. Powiem tylko, że to rola kluczowa, bo po drugim roku studiów znalazłem się w takim miejscu, kiedy uświadomiłem sobie tak naprawdę, na jakim dnie się znajduję. Bo spojrzałem na siebie pod względem trzech sferach, w sferze moralnej, duchowej i tej kariery na końcu. No i w pierwszych dwóch odkryłem, że jest to rzeczywiście dno. To znaczy to tak, jakby nie sprzątać swojego pokoju przez dłuższy okres. No i tak naprawdę jest tam jeden wielki bałagan. Tak wyglądała moja dusza, moje serce, czego się bardzo wstydzę, ale też jest częścią mnie. Pierwsza taka myśl, Mikołaj, musisz coś z tym zrobić, nie może być tak dalej. Wtedy tak naprawdę myślałem, że to ja powiedziałem, ale po latach wiem, że to odezwał się gdzieś Pan Bóg przez moje sumienie i zmotywował mnie do podjęcia decyzji, że trzeba to w końcu posprzątać, mówiąc kolokwialnie. A gdzie to posprzątać, jak nie? W konfesjonale, w kościele. No ale dobrze, przyszedł ten moment, że stoję już w kolejce i nagle przychodzi taki lęk, taki czysto ludzki lęk. No kurczę, przecież ten ksiądz tam po drugiej stronie chyba mnie skrzyczy, no bo jak usłyszy, co tak naprawdę ja mu tutaj opowiadam, po jakim czasie przychodzę, to się nie może udać. To jest niemożliwe po prostu. I miałem już chwilę, gdzie chciałem po prostu wyjść i dać sobie spokój. I dziękuję Panu Bogu, że tego nie zrobiłem, bo dziś w tym miejscu bym się nie znajdował i boję się myśleć, gdzie bym był. Klęknąłem do konfesjonału i to jest chwila, którą najbardziej wspominam w swoim życiu, bo ten dzień właśnie jest chyba najpiękniejszym dniem w moim życiu. Wcale nie dzień pierwszej komunii świętej, choć on jest bardzo ważny, wcale nie dzień bierzmowania, wcale nie dzień wstąpienia do seminarium, czy nawet moich obuczyn. Właśnie tamten dzień, bo to prawda, po drugiej stronie siedzi ksiądz, ale nie wolno nam zapominać, że ten ksiądz jest tylko narzędziem w rękach Pana Boga, jest tylko nośnikiem miłosierdzia, bo takiej radości, takiej euforii, takiej lekkości, jak wtedy poczułem w jednym momencie, nie poczułem nigdy w życiu. To znaczy, porównuję to do takiej chwili, gdy ktoś zdejmuje nam jakieś obciążenie, kamień z serca, który nam wadził przez dłuższy okres i dzięki temu możemy wręcz unosić się nad ziemią. Gdybym mógł, to bym się chyba wtedy uniósł nad ziemią, bo takiej lekkości i takiego oczyszczenia nie poczułem nigdy w życiu. Zawsze przyrównuję to do historii o synu marnotrawnym, który, jak wiemy z Ewangelii, pewnego razu powiedział ojcu, że chce część swojego majątku i idzie się zabawić ojciec w wolności, tak jak to zresztą Pan Bóg daje nam wolność. Pokornie się zgadza i wydziela mu ten majątek. Po czym po dłuższym czasie ten syn budzi się i tak naprawdę żywi się tym, czym żywią się świnie. I tak autentycznie ja w tamtej chwili się czułem. I prosta logika syna, który tak naprawdę zakłada, chciałby po prostu polepszyć swój byt, tak? Zakłada, że pójdzie przecież do ojca, tam zatrudni się jako najemnik, jako sługa, nawet nie jako syn, bo wstyd mu nie pozwala się tak nazwać. Zatrudni się jako najemnik, będzie miał zapewniony byt, bezpieczeństwo, dach nad głową. Z taką myślą, jak ten syn, przychodziłem do konfesjonału, żeby być tylko zaakceptowany, żeby poczuć się bezpieczniej, żeby poczuć się lepiej, żeby wszystko z siebie wyrzucić. A co otrzymuje syn? Otrzymuje znacznie więcej niż się spodziewa, bo nie dosyć, że ojciec bierze go w ramiona, nie dosyć, że wyprawia dla niego najlepszą ucztę, to jeszcze daje mu najlepszą szatę. I właśnie ta szata jest dla mnie bardzo szczególnym wymiarem, zwłaszcza była 4 tygodnie temu, gdy miały miejsce moje obłóczyny i tak autentycznie się czułem, jak ten syn powracający do ojca po latach, zupełnie niegodny tego, czym Pan Bóg go obdarowuje i do czego go powołuje, bo ma świadomość, jak wyglądało jego życie. Za tym poszły kolejne decyzje, przede wszystkim takie decyzje, żeby regularnie przystępować do sakramentu pojednania, a co za tym idzie, msza święta, na którą bardzo często już potem uczęszczałem, była przeżywana zupełnie w inny sposób. To dziecięce pragnienie też gdzieś się odrodziło i, że tak powiem, wystrzeliło z podwójną siłą. Dla mnie msza święta była wtedy w tym trudnym okresie czystym schematem i gdzieś paplaniną księdza. Tak wtedy nagle widziałem, jak sakrament pojednania przemienia serce i podejście nasze do Eucharystii, bo w jeden rzeczywiście, w jednym momencie wszystko odżywa. W Eucharystii widzi się żywego Boga, który daje życie i przemienia moje serce. Poszedłem na 3. rok studiów zupełnie z nową perspektywą dalej, że okej, teraz będę się przyglądać w tej sferze kariery swojej. No i długo nie minęło, a w trakcie 3. roku zauważyłem, że to mnie kompletnie nie interesuje, że tak naprawdę to mnie męczy i to nie jest to, co chciałbym robić w życiu. Oznajmiłem to swoim rodzicom. Byli rzeczywiście w lekkim szoku, a nawet może trochę większym. Ale ja z pełnym przekonaniem i z takim spokojem powiedziałem, to nie jest dla mnie, nie wiem co będzie, ale idę na urlop dziekański i pójdę do pracy i zobaczę za jakiś czas, do czego mnie to doprowadzi. Przez te kolejne 5,5 roku Pan Bóg tak mocno zadziałał w moim życiu przez ludzi, przez te rekolekcje, o których wspomniałem, a przede wszystkim przez zwykłą codzienność i trzymanie się sakramentów, pojednania i Eucharystii, że 5,5 roku później powiedziałem rodzicom, że wcale nie wracam na prawo, tylko idę do seminarium. Bardzo pozytywny szok w ich sercach się zarodził. Także z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to dar. Reasumując, dar, bo mam tak wspaniałych rodziców, dar, bo spotykam i otaczam się takimi właśnie ludźmi i dar, bo rzeczywiście spotykam żywego Boga, który przebacza i powołuje mnie do rzeczy po ludzku niemożliwych. Dziękuję, szczęść Boże.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.
Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał.